Chwała Bogu. Nie wiem, czy się cieszycie, że mnie widzicie, ale się cieszę, że was widzę, że możemy dzisiaj być tu razem. Ostatnio mówimy cały czas o Kościele. Kościół, po grecku nazywany eklezja, czyli ludzie wywołani z jakiejś innej grupy ludzi, można tak powiedzieć. Ludzie, którzy byli w innej grupie i teraz są w innej grupie, są powołani przez Jezusa Chrystusa. I pytanie moje dzisiaj jest takie, do czego Kościół jest powołany? Możecie do mnie mówić. Ja zawsze mówię, nie ma złych i nie ma dobrych odpowiedzi. Ale chciałbym wiedzieć od was, czy wiecie, do czego jesteście powołani? Ale głośniej, nie musicie się tu bać.
Jak?
Dla chwały i głoszenia. Domyślam się, że Ewangelii. No, co jeszcze? Daniel mówi, że czynić uczniami ludzi. Uczniami Jezusa Chrystusa. No, jesteście blisko, a może nawet już trafiliście w sedno. Okej. Myślę, że jest kilka odpowiedzi padło. Słowo Boże mówi, że Kościół został powołany przez Jezusa Chrystusa do tego, żeby objawić światu Jego samego, czyli Jezusa Chrystusa. I jak mówi apostoł Paweł, żeby ludziom przez Kościół była objawiana różnorodna mądrość Boża. Do tego jesteśmy powołani, aby inni ludzie widzieli w nas Chrystusa. I mogliśmy to dzisiaj słyszeć rano, kiedy brat Krzysztof to powiedział i kiedy mówił w czwartek. W czwartek, nie wiem kto był na nabożeństwie, ja byłem i słyszałem coś takiego. Można być... Dzisiaj w naszym kraju funkcjonują dwa pojęcia Kościoła, ja tak bardzo mocno skrócę. I jedno pojęcie Kościoła jest związane z budynkami. Jedno pojęcie Kościoła jest związane z miejscami, do których udają się ludzie. Udają się w różnym celu. Niektórzy idą, aby oddawać Bogu chwałę, niektórzy idą z tradycji. Ostatnio gdzieś tam w jakiejś luźnej rozmowie mój kolega mówi, że na Wielkanoc z żoną pojechali na mszę i trafili tak, że już nikogo w kościele nie było, bo nie wiedzieli, na którą godzinę jest msza. I mówię, to jesteś Sławek mocno zainteresowany kościołem, a wiesz, żona mnie chciała wyciągnąć, nie? Święto do kościoła. Także ludzie czasami właśnie tak postrzegają Kościół, ale jest i drugie jak gdyby znaczenie tego słowa w polskim języku, jest to właśnie grupa ludzi. Jest to grupa ludzi, która ma coś do zrobienia, ma jakiś cel, ma jakieś przed sobą rzeczy, które musi zrobić, ma przed sobą rzeczy, w których musi trwać. I dzisiaj chciałbym kilka słów właśnie o tym powiedzieć. Chcę, żebyście sobie otworzyli Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i powiem kilka rzeczy, co robi żywy Kościół, co powinien robić żywy Kościół, co powinien robić człowiek, który jest w żywym Kościele. Ludzie mogą latami chodzić do kościoła i w ogóle mieć niezmienione życie. Mogą być nieprzemienieni. Mogą nie być częścią tych ludzi wywołanych ze świata. Pomimo, że będą uczęszczać do budynku. Nigdy nie będą kościołem. Będą mieli społeczność z kościołem, ale nigdy nie będą wewnątrz. Ja mam taką świetną książkę i ona ma taki tytuł: czy nie chcesz już dłużej chodzić do kościoła? Jeżeli ktoś chce, to zachęcam do tego, żeby ją przeczytać. Bo bo mówię o człowieku, który był bardzo wysoko postawiony z Bożem i musiał zweryfikować swoje życie. On stwierdził, że tylko chodzi do kościoła. Zajmuje się wieloma rzeczami w kościele, ale nie jest kościołem. Dość ciekawe spojrzenie. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. 42 werset do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Co robi żywy Kościół? Kilka słów na temat tego fragmentu powiem, co powinien robić człowiek wierzący w Kościele. Jakie rzeczy powinny go cechować? Pierwsza rzecz, która w 42 wersecie się wyłania, jest zapisana takimi słowy: trwali w nauce apostolskiej. Wystarczy przeczytać drugi rozdział, może od 14 wersetu. Całe kazanie Piotra, po tym jak ludzie po pięćdziesiątnicy zostali oskarżeni o to, że są pijani, i Piotr zaczął im tłumaczyć. I zaczął mówić im podstawy nauki apostolskiej. Tu jest napisane, że trwali w nauce apostolskiej. Znaczy, że kiedy słowo było ogłoszone, to nie wleciało jednym uchem i nie wleciało drugim, tylko to było wykonywane i to było przekazywane dalej. Trwanie w czymś polega na tym, że przyjmuje się informację i się ją wykonuje i się tym żyje. Czym się charakteryzuje ta nauka apostolska? Tak dla przypomnienia. Między innymi z tego fragmentu, o którym mówiłem, od 14 wersetu, gdybyśmy czytali drugi rozdział Dziejów Apostolskich do 41, do czego zachęcam, żebyście sobie to przeczytali w domu, tam można wyszczególnić takie rzeczy, w których my musimy trwać i które musimy wykonywać i przekazywać dalej. Pierwsza rzecz, każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. Taka była nauka pierwszego Kościoła, że każdy, kto wezwie imienia Jezusa Chrystusa, kto go wyzna swoim Panem, będzie zbawiony. Się zacząłem zastanawiać, czy komu ostatnio powiedziałem takie zdanie. Jezus Chrystus żył w mocy na ziemi. To można też wywnioskować z tego fragmentu. Trzecia rzecz. Jezus umarł dla uratowania człowieka, dla zbawienia człowieka. Dlatego każdy, kto go wezwie, będzie zbawiony. To są podstawy nauki apostolskiej, w którym Kościół trwał, który wykonywał tę naukę. Jezus Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć i żyje. Podejrzewam, że 3/4 tego kazania jest skupione na tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Że nie leży w grobie. Piotr mówi, że po dzień dzisiejszy, tam gdzieś jest tak napisane. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany. Nie ten fragment. Przepraszam was. A jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Ja myślałem, że to jest o Jezusie i dlatego mi się pomyliło, ale to nie ma znaczenia. Jedno jest pewne, że ten grób i tak istniał w Jerozolimie. Wiecie, przypomniał mi się fragment, ale nie w tym kontekście. Przepraszam was bardzo. Co nie zmienia faktu, że ten grób gdzieś tam był. I był jaki? Był pusty. I Piotr udowadnia to na wszelkie sposoby, że Chrystus jest zmartwychwstały i żyje. Następna rzecz, którą możemy tu wyszczególnić, jest to, że Jezus Chrystus daje Ducha Świętemu każdemu, kto tego pragnie. Jezus Chrystus daje Ducha Świętego każdemu, kto tego pragnie. Tak jest nauka apostolska, o której Słowo Boże mówi, że apostołowie i cały Kościół trwał w tej nauce. Czyli to przyjmowali i żyli tymi wartościami i je przekazywali dalej. Prawdziwy Kościół trwa właśnie w takiej nauce, ją wykonuje i przekazuje to dalej. Gdybyśmy czytali dalej Dzieje Apostolskie, to będziemy widzieć Filipa, będziemy widzieć Pawła, będziemy widzieć innych apostołów, którzy gdzieś szli i głosili te prawdy. I co się działo? Gdy będziemy ósmy rozdział Dziejów Apostolskich analizować, Filip w Samarii zrobił wielkie poruszenie. Tak, że Piotr i Jan musieli przyjść na pomoc. Niesamowite fragmenty. Kiedy trwamy w nauce apostolskiej, ludzie dookoła nas będą się zmieniać. I to jest jedna z rzeczy, do których został Kościół powołany także. To jest związane z tym, że Chrystus chce się objawiać innym ludziom. Okej, chciałem coś powiedzieć, ale... Druga rzecz, o której chcę mówić, to jest napisane, trwali we wspólnocie, 42 werset drugiego rozdziału mówi, że trwali we wspólnocie. Kiedy otworzymy sobie czwarty rozdział Dziejów Apostolskich, 32 rozdział, czwarty rozdział, 32 werset, przepraszam. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Jak widzicie, w tym wersecie jest napisane, że u wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Jedno serce i jedna dusza. Kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym fragmentem, nad tymi słowami, to stwierdziłem, że kiedy diabeł chce poróżnić ze sobą ludzi, to uderzy w to, żeby każdy miał swoje zdanie. Wiecie, jak to jest. My żyjemy w takim specyficznym narodzie. Nasz polski naród czasami się mówi tak, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Gdzie dwóch wierzących, tam trzy zdania. Można by tak powiedzieć. Kościół charakteryzuje się z tym, że mają jedno serce i jedną duszę. Czyli mają jakieś wspólne cele. Kiedy zakładamy sobie do zrealizowania jakiś cel, kiedy zakładamy sobie do zrealizowania jakąś rzecz w Kościele, to musimy zwrócić uwagę na to, czy wszyscy dążymy do zrealizowania tego celu, czy wszyscy jesteśmy za tym, żeby ten cel został zrealizowany. Na tym polega zasada jednego serca, jednej duszy. Zawsze będziemy różni. Ale kiedy przychodzi coś, jakaś sprawa, która dotyczy całego zboru, kiedy przychodzi jakaś rzecz, która dotyczy nas wszystkich i mamy jakiś cel, to starajmy się nie mieć 28 pomysłów na to, co mamy zrobić. Na tym polega jedno serce, jedna dusza. Druga rzecz, która jest tu napisana, że wszystko mieli wspólne. To jest napisane, 4 rozdział, 32 werset. Nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 44 i 45 werset drugiego rozdziału. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Niesamowite słowa. Myślę, że w dzisiejszym w ogóle jakimś takim, społeczeństwie, chyba tak, wynika to pewnie z tego, że żyjemy w takiej, a nie innej społeczeństwie. Każdy garnie do siebie. Każdy garnie tylko w swoją stronę. Jest nam codziennie wmawiane, że to my jesteśmy najważniejsi. Jest nam ciągle powtarzane dookoła, że to my odpowiadamy za pewne rzeczy, które robimy ze swoim życiem. Cały czas jesteśmy bombardowani tym, że my jesteśmy w centrum. Ale w pierwszym kościele ja sam nie byłem w centrum. Ja jako człowiek, który przyłączył się do kościoła, który stał się jego częścią, nie byłem tam wcale w centrum, bo Chrystus jest w centrum. W dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie mamy tendencję do tego, żeby myśleć o tym, że mogę zgromadzić wiele rzeczy. Mogę mieć wiele rzeczy i zrobiłem to sam. A tak naprawdę mamy tylko to, co mamy, dlatego że Bóg nam na to pozwala i ma dla nas jakąś łaskę. Kiedyś ktoś z tego miejsca mówił, że żyje tak, gromadzi pewne rzeczy, ale żyje tak, że nawet gdyby miał stracić to jednego dnia, to nie będzie się tym za bardzo przejmował. Dzisiaj żyjemy tak, jak żyjemy. Gdyby ktoś powiedział 5 lat temu, że będzie wojna na Ukrainie, to byśmy się popukali w czoło. Może się zdarzyć coś z dnia na dzień i zostaniemy pozbawieni wszystkiego. I prawdziwy Kościół żyje właśnie w taki sposób. Tam było napisane, gdybyśmy analizowali początek piątego rozdziału, to widzimy, że ludzie sprzedawali swoje domy, ludzie sprzedawali posiadłości, które mieli i przenosili wszystko do kościoła. Dlaczego? Dlatego, że żyli tak, jakby Chrystus miał jutro przyjść z powrotem. A byśmy chcieli jeszcze do 100 lat dożyć czasami. I byśmy chcieli więcej zgromadzić. Dlatego tak jest. Kościół może nie myśli dzisiaj, że Chrystus może jutro przyjść. Ja czasami może nie myślę, że Chrystus może jutro przyjść i nie będzie miało znaczenia, ile zgromadziłem skarbów na tej ziemi. A pierwszy Kościół, ludzie w pierwszym Kościele właśnie w ten sposób myśleli. Tak podchodzili do życia. Wszystko, co mieli, sprzedali, przynieśli do zboru, zostało rozdzielone między potrzebujących. I tak to się kręciło. Ludzie dzisiaj mają problem z dawaniem dziesięciny, bo mówią, że to jest wymysł Starego Testamentu. To dla tych ludzi ma wspaniałą nowinę, która jest napisana w Nowym Testamencie. Jeżeli mówisz, że w Starym Testamencie jest dziesięcina, to w Nowym jest napisane, że trzeba wszystko sprzedać i przynieść do zboru. Chyba się naraziłem teraz, ale gdybym tego nie powiedział, to nie głosił wam pełnej Ewangelii, nie zataiłby pewną prawdę, która wynika z Bożego Słowa. To jest niesamowite. Jak żyć? W jaki sposób podchodzić do życia? To jest stan umysłów, który my, inaczej, my tego sami nie wypracujemy. To jest stan umysłu, który musi nas prowadzić Jezus Chrystus. Wiecie, my czasami chcemy sami coś zrobić w swoim życiu. My chcemy sami naprawić swoje życie. My chcemy, żeby nasze życie było takie, jak my sobie sami je wymyślimy. Apostoł Paweł jechał do Damaszku, mieliśmy zupełnie inne plany. I co się stało? Jezus stanął na drodze jego życia. Jego plany już były wtedy nieważne. Powiedział do Jezus powiedział do Ananiasza, który miał iść do Pawła, że ja sobie tego człowieka, ja mam dla niego inne plany. Bo Ananiasz mówi, ale on jechał do Damaszku po to, żeby nas tu pozabijać i powsadzać do więzienia. Nic się nie bój. Tak powiedział Jezus do niego. Ja już mam inne plany dla niego. Kiedy Jezus staje na drodze naszego życia, nasze plany mogą być całkowicie zmienione i na to ludzie w Kościele muszą być przygotowani. Na to ludzie w Kościele muszą być gotowi. Że kiedy Jezus coś nam powie, to nasze plany już wtedy są mniej ważne albo w ogóle muszą być zmienione. Muszą być poprzestawiane. Wszystko mieli wspólne. Okej. Trzecia rzecz, która charakteryzuje Kościół. A, jeszcze mógłbym powiedzieć. Okej. To jest napisane, trzecia rzecz, że trwali w łamaniu chleba i w modlitwie. To jest związane także ze wspólnotą i może jest połączone z tym, że 46 werset. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Prawdziwy Kościół charakteryzuje się tym, że ludzie się spotykają, że mają ze sobą społeczność. Nie są tylko związani więzami duchowymi, ale także jest potrzebne to, żeby obcowali z sobą twarzą w twarz, żeby się spotykali. Dlaczego tak jest? Bo w Kościele jest siła. Kiedy nie mogę sobie poradzić z jakimś problemem i przychodzę do Kościoła i powiem, bracia i siostry, proszę was, żebyście się tam pomodlili o jakąś sprawę. I kiedy 40, 50, 100 ludzi stanie przed Bogiem w tej modlitwie, to jest o wiele większa siła niż jeden człowiek stanie. Nie stroimy odchodzenia do Kościoła. To jest niesamowite do Kościoła, widzicie? Ale to jest przez to, że polski język jest ubogi. Jest po prostu ubogi. Nie strońmy od tego, żeby mieć ze sobą społeczność. O, to jest właściwsze może. Nie strońmy od tego, żeby spotykać się ze sobą. Wiecie, ludzie czasami, jak ja mówię, mówiąc kolokwialnie, ze sobą nie trybią. Ale kiedy mają ze sobą społeczność i mogą się wymieniać swoimi uwagami, nawet na tematy, w których się kompletnie mogą nie zgadzać. Wtedy przychodzi Bóg, wtedy przychodzi Duch Święty i zaczyna nas prostować. Zaczyna nas uczyć. Zaczyna nas uczyć tego, że nie zawsze twoje zdanie jest najważniejsze. Nie zawsze twój pomysł na życie jest najważniejszy i tylko jedyny i prawdziwy. Może ktoś inny ma okoliczności, które zmuszają go do takiego, a nie innego myślenia na pewne sprawy. I do tego jest potrzebna społeczność, żeby ludzie się spotykali, rozmawiali, modlili się razem, uwielbiali Boga, żeby Bóg był we wszystkim uwielbiony. Następna rzecz, o której tu jest napisane, to są znaki i cuda. Tu jest napisane w 43 wersecie coś takiego. Dusze wszystkich ogarnięte by bojaźnią. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Ja chciałem się was zapytać teraz, taka przerwa w słuchaniu. Dlaczego to jest napisane, że dusze wszystkich ludzi były ogarnięte bojaźnią? Okej, no mówcie. Dlaczego ludzie się bali Kościoła? Powiedzmy w cudzysłowie się bali. No, coś w tym jest. A dokładniej? Głośniej, głośniej. Okej. Okej, wszystko, co mówicie, jest bardzo dobre. Widzieli Bożą moc. Wiecie, dlaczego ludzie się bali w Jerozolimie Kościoła? Bo wiedzieli, że nie ma z nimi żartów. kiedy przyszedł Ananiasz i Safira i nakłamali tam w tym kościele, że wszystko sprzedali, chcieli być sławni, to wszyscy wiedzieli, kiedy oni umarli i kiedy się rozeszły te wieści. Wow. Nie ma z nimi żartów. Jak nakłamiesz, to umrzesz. Jak chcesz być sławny i będziesz kłamał, to umrzesz. Apostołowi to jest napisane, że zdziało się wiele znaków i cudów. Myślicie, że wtedy, tak jak dziś, działo się wiele znaków i cudów przedtem? Kiedy Jezus chodził, wszyscy za Nim biegali. Dlaczego? Dlatego, że czynił znaki i cuda. Kiedy Jezus wstąpił na niebiosa, posłał Ducha Świętego do swojego Kościoła, co się działo? Działo się to samo, tylko że na o wiele szerszą skalę. Ludzie mieli do nich respekt, ludzie mieli do nich szacunek. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie dodawać ludziom splendoru, żeby nie dodawać ludziom chwały, dlatego że Piotr powiedział, że ani swoją pobożnością, tak, 12 werset 3 rozdziału mówi coś takiego. Po uzdrowieniu chromego w świątyni, o czym mówił Krzysztof w czwartek, mówi coś takiego. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? To, że się dzieją znaki i cuda, to znaczy tylko tyle, że Bóg jest łaskawy i że Bóg chce się objawiać przez Kościół innym ludziom. I przez to ludzie mają szacunek i do Boga, i do Kościoła, ale przede wszystkim do Boga. Kiedy dzieją się znaki i cuda, ludzie zaczynają szukać Boga. Ludzie zaczynają przychodzić, którzy nigdy nie myśleli nawet o Bogu, zaczynają zbliżać się do Kościoła i zaczynają obserwować, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy możemy składać świadectwo o tym, co Bóg zrobi w naszym życiu, kiedy możemy powiedzieć, że byłem nieuleczalnie chory, a Bóg mnie z tego wyciągnął, ludzie zaczynają się niewierzący zastanawiać. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się stało? I zaczynają szukać Boga. Dlatego są znaki i cuda. Między innymi. A tu jest napisane, że działo się wiele znaków i cudów. Gdzieś jeszcze miałem zapisane. Piąty rozdział, 12-16, taki fragment o znakach i cudach. A przez ręce apostołów działo się wśród ludzi wiele znaków i cudów i zgromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielił się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynoszących chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Przez ręce apostołów działo się wśród ludzi wiele znaków i cudów. Rodzi się pytanie. Dlaczego to się dzisiaj nie dzieje? Moim zdaniem jedną z przyczyn jest to, że człowiek jest w centrum. Człowiek jest w centrum działań i chce być w centrum działań. A tak naprawdę Bóg może sprawić to, że my jesteśmy tylko narzędziem w Jego ręku. My myślimy, że coś sami jesteśmy w stanie robić czasami. My myślimy, że to dzięki nam pewne rzeczy się zdarzą, że dzięki mnie pewne rzeczy zaistnieją. Bóg to czyni, nie my. Bóg to robi, nie my. My jesteśmy tylko narzędziem, którego Bóg może użyć. Ale o tym za chwilę. Także co robi żywy Kościół? W żywym Kościele dzieją się znaki i cuda. A jeśli się nie dzieją, to znaczy, że trzeba zweryfikować swoją postawę. Trzeba zweryfikować swoje myślenie i zapytać się siebie samego, gdzie jest w moim życiu Bóg? Czy ja chcę wszystko kontrolować, czy Bóg kontroluje moje życie? Czterdziesty werset mówi, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Chwaląc Boga. Wiecie, za co ludzie oddawali w tamtych czasach cześć Bogu? Głównie za to, co się działo ze sprawą Ducha Świętego. Kiedy Piotr i Jan powiedzieli do chorego, wstań i chodź, tam jest napisane, cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Kiedy coś się dzieje w naszym życiu, kiedy Bóg zaczyna działać w ponadnaturalny sposób w nas, kiedy Bóg zaczyna działać w ponadnaturalny sposób przez nasze życie na innych ludzi, wtedy wzbudza to chwałę w nas i w ludziach, których Bóg dotyka. Kiedy przychodzi Boża zmiana w życiu innego człowieka, on wtedy oddaje Bogu chwałę, bo widzi, że jest to coś innego niż ludzie mu do tej pory mogli zaoferować. My czasami się zastanawiamy, dlaczego nie potrafimy Bogu oddać chwały. Ano dlatego, że nie pozwalamy Mu działać w naszym życiu. Bóg jest tylko na ustach, ale wara od mojego życia, bo ja się sam zajmę swoim życiem. Czasami mam takie rozmyślenie, jak jadę samochodem. Muszę wtedy uważać na znaki i wioski, przez które jadę, żeby za szybko nie jechać. I się czasem zastanawiam, ile rzeczy w moim życiu nie pozwala mi, nie daje mi możliwości na to, żeby Bóg działał przez moje życie. Ile rzeczy jest takich, które mnie stopują. Ile rzeczy jest takich, które nie pozwalają działać Bogu w moim życiu. I tak myślałem. I pewnego dnia mnie oświeciło, że w każdej chwili, kiedy Bóg jest we mnie, kiedy Bóg działa przeze mnie, nawet w tych rzeczach, które muszę zrobić co dzień, ze względu na to, że muszę chodzić do pracy, ze względu na to, że muszę się zajmować pewnymi rzeczami, w każdej chwili mogę przedstawić Boga innym ludziom. Jest tylko kwestia wykorzystania szans, które daje nam Bóg. Jest tylko kwestia przebywania z Nim na tyle blisko, żeby wiedzieć, że w danej chwili przychodzi ten czas, w którym można się podzielić z innym swoimi wartościami. Dlatego trzeba trwać, jak to jest napisane, w modlitwie. Ludzie się zastanawiają, dlaczego nie mają mocy. Dlaczego w Kościele nie ma mocy? Bo nie chcą trwać w modlitwie, prosta sprawa. Jeżeli nie trwam w modlitwie, będę zajmował się różnymi dziwnymi rzeczami. Będę zajmował się rzeczami, które rutynowo muszę wykonywać każdego dnia. I nie będę zauważał szans, Bo chcę, żebyśmy zauważali te szanse. Idzie Piotr i Jan do świątyni. Widzę chromego człowieka. I nagle co się stało? Oświeciło ich. Spojrzeli na niego, spotkali się wzrokiem. I Piotr mówi, nie, nie, zobacz, nie mam przy sobie pieniędzy, ale to, co mam, to ci daję. Przyszedł nagle impuls z nieba. Od Ducha Świętego nie wiedzieli, co mają zrobić w tej chwili. Nawet się nie zastanawiali, co mają zrobić. Oni wiedzieli doskonale, co mają zrobić. Zastanawiałem się nad tym, wiecie dlaczego? Tam jest napisane, że chodzili do tej świątyni co dzień. I pewnie co dzień mijali tego człowieka. Ale przyszła taka chwila, że mieli przestać go omijać. I Duch Święty dał impuls do tego, żeby spojrzeli na tego człowieka i żeby on został uzdrowiony mocą Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodzi impuls z nieba, człowiek, który jest Kościołem, człowiek, który jest częścią Kościoła, będzie wiedział dokładnie, co ma zrobić. Jeżeli nie jest częścią Kościoła, uczęszcza tylko do niego, nie będzie zważał na takie impulsy z nieba. Ale jeżeli jest częścią Kościoła, to będzie wiedział, co ma zrobić. Będzie odczuwał, będzie wiedział. I będzie to robił, będzie to czynił. Wtedy właśnie rodzi się we wnętrzu człowieka prawdziwa chwała. Kiedy Bóg zadziała przez nasze życie, wtedy rodzi się prawdziwa chwała. Najczęstszym powodem do tego, żeby oddać Bogu chwałę, jest to, że ciągle żyjemy. Ja modlę się czasem, dziękuję Ci Panie Jezu za to, że mogę dzisiaj rano wstać, że mogę jeszcze żyć, że dałeś mi jeszcze kolejny dzień życia. I czasem tak mówię kolokwialnie, obym tego nie zbanglił. Aby ten dzień nie poszedł na marne, aby ten dzień nie został przepuszczony tak mimo. I wtedy zazwyczaj dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Wtedy dzieją się rzeczy, że Bóg mi zaczyna pokazywać jakieś sprawy, jakieś ludzi. Może czasami brakuje odwagi. Może powinienem się modlić o odwagę, żebym był bardziej odważny. Ale wiem jedno, że Bóg chce, aby człowiek był jego narzędziem, narzędziem posłusznym. Dwa słowa o tym i będę kończył. Ostatnia rzecz, co robi żywy Kościół? Oddaje Bogu chwałę. A co robi Bóg w żywym Kościele? Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Kiedy Kościół, kiedy ludzie w Kościele są zaangażowani w Boże sprawy, Bóg posyła swoje błogosławieństwo. Jak widzicie z tego fragmentu, z części tego wersetu wynika bardzo ważna prawda. My czasami myślimy, że jak coś na własną rękę zrobimy, to zadziała. I zazwyczaj jest tak, kiedy uskuteczniamy na siłę swoje pomysły, to nic nie działa. Czasami Bóg się do tego przyznaje, ale im bardziej forsujemy swoje pomysły, tym mniejsza jest szansa, że Bóg będzie codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mają być zbawieni. Tu jest napisane, że Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Bo kto przekonuje ludzi o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości? Człowiek? No, możecie mówić. Kto przekonuje ludzi o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości? Duch Święty. Kiedy człowiek w Kościele zrozumie, że jest narzędziem, czy też jak mówi apostoł Paweł, naczyniem do celów zaszczytnych, my jesteśmy naczyniem do celów zaszczytnych. Ludzie czasami myślą do celów zaszczytnych interpretują to w taki sposób, żeby być kimś widocznym, żeby mieć stanowisko. Naczynie do celów zaszczytnych to jest takie naczynie, które, to jest taki człowiek, który jest posłuszny, który szuka Bożego oblicza i którego Bóg wykorzystuje. I przez to naczynie przechodzą zaszczytne rzeczy. Mogą przez nasze życie przechodzić rzeczy pospolite. Możemy dzielić się rzeczami, które są pospolite. Możemy zdobywać wiedzę. Możemy, tak jak w moim przypadku, mieć pewną wiedzę na temat zarządzania. Można mieć pewną wiedzę na temat, każdy ma z nas jakiś zawód, każdy z nas pewne rzeczy robi, powiedzmy, jest tym fachowcem i może być naczyniem do rzeczy pospolitych, bardzo dobrym naczyniem. Ale Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi też, którzy są przygotowani na to, że rzeczy zaszczytne będą przechodzić przez nasze życie. Kiedy przechodzą rzeczy zaszczytne przez nasze życie, czyli te, które pochodzą od Boga, czyli dzielenie się Jego życiem z innymi ludźmi, wtedy Bóg może działać przez nasze życie na innych ludzi. Wtedy Bóg działa przez nasze życie na innych ludzi. Kończąc, chcę, żebyście zapamiętali kilka rzeczy z mojego dzisiejszego zwiastowania. Generalnie chciałem wam powiedzieć, że zgadzam się w 100% z tym, co powiedział brat Krzysztof w czwartek, że Kościół to nie jest budynek, Kościół to są ludzie. Ja nie chcę być człowiekiem, który chodzi do Kościoła Zielonoświątkowego. Ja chcę być częścią grupy ludzi, których Jezus wywołał z tego świata po to, żeby zmieniali świat, żeby zmieniali chociaż. Że zmienił ludzi w bloku numer 11 na ulicy Wierzbowej. Jakie cele sobie dzisiaj postawimy? My byśmy chcieli zmienić cały świat. Zacznij od swojej klatki, w której mieszkasz. Nie wiem, może niektórzy mieszkają w domkach jednorodzinnych, to nie wiem, jak to powiedzieć, ale całą ulicę. Można zacząć się modlić o tych ludzi. Uważam, że i tak mieszkamy w klatce D, to jest 4 rodziny chyba zielonoświątkowców. Jest to jedna z najspokojniejszych chyba klatek w naszym bloku. I Bóg nas czasami stawia w takich sytuacjach, że naprawdę, gdybym był w świecie, to zrobiłbym. Miałem takie przypadki ostatnio, że ale myślę, że Bóg prowadzi nas w taki sposób, żebyśmy w tych małych naszych mikrośrodowiskach, naszych takich małych społecznościach dawali świadectwo, że to nie to, co ja chcę, ale to, co Bóg chce, żeby miał rację bytu. Bo On chce pokazać siebie przez nas i przez nasze życie. Taki jest cel Kościoła, że gdybym był w świecie, to zrobiłbym może inaczej. Poskarżyłbym niektórych ludzi w sądach. Ale czy Bóg tego chce? I ludzie wszyscy na to patrzą w naszym bloku. Powiem wam taką historię. Moje dziecko chyba z miesiąc temu pogryzł pies sąsiadki z bloku, nie z mojego, nie z naszej klatki, ale tak się stało, że no niestety tak trochę ta noga była rozszarpana, tam jej założyli 11 szwów. Do dzisiaj się tam borykamy jeszcze z tymi ranami i w pierwszej chwili, wiecie, ja pracuję w korporacji, podam ich do sądu i koniec, wzywam policję i robię z tym porządek. Ale gdzieś przepraszam, gdzieś z tyłu głowy miałem, nie rób tego. Biłem się z myślami, co teraz z tym wszystkim zrobić. I nie wiem, na drugi dzień jakoś się tam dogadaliśmy z tymi ludźmi i stwierdziliśmy z Dorotą, że nie będziemy żadnych spraw zakładać, nie będziemy nic kombinować, dogadaliśmy się w sprawie jakiegoś tam zadośćuczynienia czy odszkodowania na jakieś tam pieniądze z tymi ludźmi, że będziemy potrzebować na leki i tak dalej, i tak dalej. I na tym etapie to zostało. I wszyscy mi mówili, dlaczego nie założyłeś sprawy w sądzie? Zobacz, ile byś zyskał pieniędzy. Ja sobie myślę, czy pieniądze są w tym wszystkim najważniejsze? Czy moje ambicje są w tym wszystkim najważniejsze? Po jakimś czasie, nie wiem, po 2-3 tygodniach, Dorota rozmawia z taką sąsiadką z bloku i ta kobieta mówi, dobrze, że ci ludzie trafili na was. A dlaczego? No bo inni by ich zniszczyli w sądzie. I wtedy była okazja powiedzieć, że to nie jest droga, żeby walczyć z sąsiadami w sądzie. Jeżeli oni chcieli rozmawiać, jeżeli poczuwali się do tego, że są winni, że zrobią wszystko, żeby szkodę naprawić, jak najbardziej się to da, po co się z nimi szarpać? I by się wydawało, że sprawa dotyczy 2 rodzin. Ale tak naprawdę my swoją postawą pokazujemy, że praktycznie wszystkim ludziom, 50 rodzin w tym bloku mieszka. I my swoją postawą pokazujemy wszystkim. A może jeszcze na osiedlu ludzie się dowiadują, że coś jest dziwnego z tymi zielonoświątkowcami. Ludzie na nas patrzą, a my nawet nie wiemy czasami o tym, że patrzą. Patrzą na to, jak zareagujemy, patrzą na to, jak w jaki sposób podejdziemy do pewnych spraw. I kiedy zaczniesz im głosić Chrystusa, to zaczniesz być wiarygodnym. Że to, co mówisz, jest prawdziwe, bo tak żyjesz. Że nie szukasz krzywdy drugiego człowieka. I możesz powiedzieć, że właśnie dlatego, że Jezus zmienił moje życie, zrobiłem tak, a nie inaczej. My czasem myślimy, że ludzie na nas nie patrzą, że ludzie nie widzą tego, co robimy. Nie widzą tego, jak my się do nich zachowujemy. Kto się kłóci ze swoimi sąsiadami? To niech przestanie się kłócić, ale niech się zacznie o nich modlić. Bo jesteśmy świadectwem. A, ludzie na nas patrzą. Przepraszam, się wzruszyłem strasznie. Ale taki jest Kościół. Że nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że ludzie na nas nie patrzą i na nasze zachowanie, czasami głupie, czasami jakieś emocjonalne, to oni cały czas na nas patrzą. I zastanawiałem się, czy jest to prawda, czy to nie jest prawda. Kościół musi być prawdziwy. Nie tylko od strony tego, co mówimy, ale od strony tego, co my robimy na co dzień. Kiedy przyjdzie krytyczna sytuacja, jak zareagujemy? Kiedy przyjdzie sytuacja, z którą, której nigdy do tej pory nie doświadczyliśmy, tak jak mieliśmy to z Hanką? Co teraz zrobić? W jaki sposób się zachować? Ja miałem takich sąsiadów, teraz już nie mieszkają koło mnie, że koleś pokłócił się z swoją żoną i zapukał do moich drzwi i miał rękę przebitą nożem. I mówi, zawieź mi sąsiad do szpitala. Mówię, okej. A 2 dni wcześniej o 3 w nocy zrobili sobie imprezę u mnie w bloku. To były takie kwiaty. W dzień spali, w nocy imprezowali. I mogłem powiedzieć, idź sobie sam. Ale mogłem go zabrać, mogłem go zawieźć. I myślę, że nie rozmawiałem z nim o Jezusie Chrystusie. Ale myślę, że on to widział, że nie powiedziałem, a radź sobie sam. Masz problem, to sobie radź sam. Czasami trzeba stracić trochę czasu, czasami trzeba stracić trochę pieniędzy i zainwestować w tą przyjaźń gdzieś tam, w naszych środowiskach. Bo tak właśnie działa Kościół. I tego wam życzę, żebyśmy jako Kościół byli ludźmi, którzy nie postępują pochopnie, ale postępują w taki sposób, jak zrobiłby to sam nasz Pan Jezus Chrystus w danych sytuacjach. Kiedyś była taka w Ameryce takie zdanie powstało, co by zrobił Jezus, gdyby stał na moim miejscu. I czasami warto może się zapytać, co by zrobił Jezus, gdyby stał na moim miejscu. I to wszystko, co dzisiaj mam do powiedzenia. Także zostańcie z Bogiem. Amen.